Nasz świat, w którym jesteśmy, potrzebuje nieustannie odnowy, powrotu do wartości, bo człowiek był wartościowy przed grzechem pierworodnym i jest wartościowy po grzechu pierworodnym. W oczach Boga zawsze jest cenny, jest Jego umiłowanym dzieckiem, ale przed grzechem pierworodnym człowiek o tym wiedział, miał też to poczucie swojej wartości. Był w jedności z Bogiem największą miłością, jaką człowiek może przeżyć. Natomiast po grzechu pierworodnym człowiek utracił poczucie swojej wartości. I ten świat dzisiaj ma wiele zachowań w wymiarze kultury, ekonomii, życia społecznego, życia rodzinnego, gdzie to poczucie wartości możemy utracić. Czasami rodzice mówią do dziecka: ty to nigdy nic nie osiągniesz. Ty nigdy się niczego nie możesz nauczyć. Ty nic nie możesz zrozumieć. Czyli mu wpajają: nie jesteś wartościowy. Iluż młodych ludzi po studiach rozsyła swoje CV, żeby dostać pracę. Czasem dziesiątki, niektórzy nawet więcej niż 100 potrafili rozsyłać swoje CV i nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Załamuje się poczucie wartości. Tych działań jest bardzo wiele. Więc właśnie, czy człowiek potrafi odzyskać swoje poczucie wartości, że jest cenny? Czy ten świat potrafi nam to przywrócić? Czy potrafi nas tak docenić, wzmocnić? Ma takie społeczności, ma takie mechanizmy działania, aby nas to poczucie odbudować? Czy zetknięcie ze światem rzeczywiście jest dla nas ubogacające? Ktoś już przed laty napisał: ilekroć wychodzę do świata, tyle wracam mniejszy. I raczej chyba to jest bliższe. Nawet w naszej rzeczywistości to nieustanne utrzymywanie nas w napięciu, w jakiejś niechęci do innych. Niechęć do tych z prawicy, niechęć do tych z lewicy, niechęć do tych liberałów, niechęć do tych, którzy są za życiem, niechęć do tych, którzy są przeciwko życiu. Jest tak wiele informacji, żeby utrzymać nas w jakimś poczuciu napięcia, złości, irytacji, gniewu. A więc odebrać nam spokój, serce, które by mogło żyć miłością do wszystkich. Bo ten świat, w takim kontekście mówimy, że nie bardzo jest w stanie przywrócić nam naszą wartość. Dlatego też wracamy do tego pytania, jak ten świat zmieniać, jak temu światu przywrócić wartość. I możemy, owszem, czynić to przez mechanizmy zewnętrzne lub też przez działania wewnętrzne. Zewnętrzne, a więc różne organizacje, instytucje, nauczanie innych, zmień się, popraw się, działaj inaczej, prawda? Czyli pewne naciski, które stosujemy wobec innych, aby zmienili się, aby się nawrócili, aby wrócili do życia wartościami. Napraw się, uporządkuj się. Da? Możemy to mówić bez swoich bliskich, albo też no właśnie jakieś działania prawne, instytucjonalne. Ale dla nas takim wielkim darem jest też umiejętność wiedza, pamięć o działaniach wewnętrznych. To Wiesław Gołas o Zelwerowiczu, aktorze, powiedział w takiej rozmowie z nim, co jest najważniejsze dla aktora. Ty Wiesław Gołas odpowiedział, pokora i skromność. To są najważniejsze wartości, postawy dla aktora. Pokora i skromność. Myślę, że chyba nasz ruch rodzin zeletańskich, wielu z nas urzekł tak naprawdę właśnie swoją pokorą, taką skromnością, umiłowaniem prawdy, wolności, gdzie uczymy się tego szacunku dla wolności drugiego człowieka, szacunku dla jego procesu zmian w życiu. Bo my pamiętamy, jak Chrystus był delikatny wobec ludzi, którzy się pogubili. Chrystus nie używał siły, a wręcz przeciwnie, miłości, aby zmieniać innych ludzi. Tak? Chociażby spotkanie u Zacheusza. Wiemy, że Zacheusz był człowiekiem złym. W tamtym okresie to był ktoś, kto zbierał pieniądze dla okupanta i to czynił to w sposób bezwzględny, ponieważ miał z tego osobiste korzyści. Chciwy zysku, nie przebierał w metodach, taki celnik właśnie. I prawda, kiedy przez ciekawość chciał zobaczyć Chrystusa, to jest u niego odpowiada, jakże pięknie, u Ciebie dzisiaj chciałbym spożyć kolację, u Ciebie chciałbym dzisiaj być w Twoim domu. Zacheusz przyjmuje tę propozycję Chrystusa. I to właśnie podczas zwykłego posiłku, przez sam fakt, że Chrystus był w jego domu, do niczego go nie zmuszając, swoją obecnością wywołał w jego sercu ogromną przemianę. A więc Zacheusz jest gotów rozdać swój majątek. Kogo skrzywdziłem, poczwórnie wynagradzam, połowę rozdaję. Jaka ogromna zmiana następuje w sercu, w zachowaniu, w pojmowaniu świata u Zacheusza. To jest, może być, droga wewnętrzna, droga miłości, jakby takie ciśnienie duchowe, tak byśmy to mogli określić. Właśnie, to wskazuje na to, że to święci zmieniają ten świat. Zmieniają go pięknie, delikatnie. Zmieniają ten świat nie przez nacisk, przez karę, przez sankcje, przez instytucje, ale właśnie przez swoją więź z Chrystusem, swoją miłość zmieniają ten świat. My może pamiętamy z doświadczeń w szkole, na przedmiotach ścisłych, czasami kilka mензурek połączonych rurkami. Da? I tutaj chcemy jakąś kulkę w jednej z tych mензурek wyrzucić do góry. Da? No można tam ją, prawda, jakąś siłą próbować wyjąć z tej mензурki, prawda, dłońmi, jakimiś szczypcami. Ale jak się wleje wodę do sąsiedniej mензурki, to ona przepływa i powoduje nacisk, ciśnienie od dołu, tam w kolejnych mензурkach i tę kulkę wyrzuca do góry, prawda? Więc ciśnienie od wewnątrz powstaje. Naczynia połączone. Właśnie to, co jest piękne w duchowości ruchu, jesteśmy połączeni też ze sobą duchowo. Moje nawracanie, moja więź z Chrystusem, im głębsza moja więź z Chrystusem, tym może rodzić też większe łaski u innych, dla innych. Im większa pokora, skromność mojego życia, moich sytuacji, prawda, tym większe łaski dla innych. My to trochę poznaliśmy chociażby w Bańskiej, podczas rekolekcji, gdzie wielu miało nie ten dom. Nie w tym domu, chciałbym być w innym domu w ogóle, prawda? Nie pasuje, chciałbym być ze swoim towarzystwem. Nie trafiłem na swoje towarzystwo, które prosiłem. Jestem obcy, nie w tym domu. Można się zbuntować, można odrzucić. Ale jakże wiele mamy świadectw, że przyjęcie tej sytuacji, pokora, skromność, przyjęcie tego domu czy tej posługi, która była tak dla mnie niepasująca, rodziły często przepiękne łaski. To często w pamięci, mimo że minęły lata, to były niekiedy nasze najcenniejsze rozmowy, najpiękniejsze domy. Pokora, skromność rodzą duchową przemianę. Właśnie takie sytuacje, takie przyjmowanie wielokrotnie niewygodnych miejsc, niewygodnych jakby domów, sytuacji, osób rodziło nowe powołania, rodziło rozwój duchowy wielu animatorów do posługi bycia animatorami, a nawet takich zwykłych, prawda, życiowych dojrzałości. To ciśnienie od wewnątrz, a nie, prawda, że teraz będziemy zmieniać konstrukcję rekolekcji, zakwaterowania odpowiedzialnych osób, prawda, trzeba to ładnie zrobić, by to miło, dobrze się działo. Pokora, skromność. A więc przez własne, wewnętrzne przyjęcie pokory można przemieniać innych. Dla nas, takim w ogóle Kościoła, dla świata, takim świadectwem jest święty Franciszek. To jemu Pan Jezus powiedział: Franciszku, odbuduj mój Kościół. Pamiętamy, że on w tym zapale, takim posłuszeństwie do Chrystusa, zebrał swoich braci i poszedł odbudować jeden z kościołów w okolicach Asyżu. Zbierał kamienie, drewno, bo musiał odbudować kościół, który był podupadły, trochę zrujnowany. Jezus mówi: Franciszku, to nie o taki kościół mi chodzi. Ty odbuduj kościół ludzkich więzi, więzi ze mną, z Chrystusem. Odbuduj kościół, wspólnotę. A teraz, jak to uczynić? Mając niewielką wspólnotę braci, więc Franciszek uznał, że przez swoje nawrócenie, to moje nawrócenie, moja pokora, moja skromność będą rodziły odbudowę Kościoła. I to jest pewna dla nas droga, bo dla wielu osób jakaś funkcja animatora, jakiejś władzy we wspólnocie, jakiejkolwiek, nawet, prawda, sługa tego świata, to często powodują, że ktoś się angażuje bardzo mocno w przemianę innych, a sam pozostaje w punkcie martwym. Zero. Tak bardzo myśli, jak innych nawrócić, jakimi narzędziami, jakie struktury wymyślić, jakie działania psychologiczne, jak tu dobrać się, prawda, żeby oni się zmienili. Czym ich przycisnąć, czym ich ograniczyć, czym ich, prawda, przymusić, żeby oni się w końcu zmienili. I wymyśla różne formy nacisków, przekonań. Nawet może się odwołać do inżynierii społecznej, do socjotechniki. A więc użyć nieprawidłowych mechanizmów, podstępnych nacisków społecznych, aby tylko zmieniać innych, a sam natomiast pozostanie zagubiony. Więc taka droga to jest drogą zniszczenia siebie samego wielokrotnie. Właśnie dlatego Franciszek poszedł tą piękną drogą, uratował siebie i też wywołał to ciśnienie wewnętrzne w Kościele, które zaczęło zmieniać też i innych. Powstał bardzo liczny zakon franciszkanów, którzy ruszyli w Europę poprzez powszechne nauczanie, odbudowali Kościół. Dołączyli dominikanie. Ten nurt poszedł bardzo szeroko. Wzbudził wielu świętych tamtego czasu. I to jest chyba ta nasza droga, którą odkrywamy również w życiu indywidualnym, ale też duchowym, ale może też również i jakby takim naszym narodowym. Bardzo ciekawą postacią jest arcybiskup Szczęsny Feliński, arcybiskup Warszawy, połowy XIX wieku. I wykształcony też na Zachodzie, na Sorbonie w Paryżu, między innymi był przy śmierci Słowackiego, człowiek o wielkim intelekcie, wrażliwości, wielkiej miłości do ojczyzny, patriota. Kiedy była wiosna ludów, w 1948 roku przyjechał do Wielkopolski, aby może szukać sposobu, jak walczyć o wolność ojczyzny. Wtedy zobaczył, jak są mizerne siły i możliwości, jak jest niedoskonała organizacja, a państwa zaborne są zaborcze, są potężne. Czy to nie ma sensu? Że walka wprost z zaborcą nie ma sensu. Tego, kiedy został mianowany na stanowisko arcybiskupa Warszawy, to wydał odezwę do swoich księży zakazującą angażowania się w konspirację, żeby księża nie próbowali organizować zbrojnego oporu, ale żeby się włączyli w duchową odbudowę narodu. Poszli w duchową odbudowę, która odbuduje właśnie wartość Polaków. To poczucie godności. Uczyni z nas, Polaków, ludzi o pięknym człowieczeństwie. I taka koncepcja wtedy była trudna do przyjęcia przez społeczeństwo. Nawet niektórzy mówili, że on nie rozumie ojczyzny, że on nie jest patriotą, bo nie szuka wolności narzędzia zbrojnego, walki. Przecież tu trzeba walczyć o ojczyznę. Widział, że nie teraz. Najpierw trzeba zbudować społeczeństwo, jego duchową wielkość. I kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, napisał list do cara, w którym prosił o uszanowanie Polaków i o wolność dla nas. Za ten list został pozbawiony funkcji arcybiskupa Warszawy, więc odpowiedział memoriałem do społeczeństwa, w którym opowiedział się po stronie narodu, jego wolności, jego praw. Za ten memoriał został skazany na wieloletnią zsyłkę na Syberię. Więc to był patriota. Człowiek, który kochał ojczyznę. Kiedy ojczyzna poszła, wybrała właśnie narzędzie walki zbrojnej, stanął po tej stronie, ale wiedział, że to nie jest to narzędzie, które może odrodzić Polskę. Miał rację. Bo wiemy, jakie straszne były konsekwencje powstania styczniowego. dziesiątki tysięcy Polaków zesłanych na Syberię, wiele dramatycznych bitew przegranych, społeczeństwo zostało mocno zranione, oddalone prawa, podstawowe prawa, oświaty, prawa do swobód narodowych. Więc to pokazuje też w dzisiejszym świecie dla nas jako narzędzie do przemiany tego świata, do przywrócenia mu tej wartości, tego poczucia wartości, które ten świat miał przed grzechem pierworodnym, żeby odwołać się do tego swojego nawrócenia, tej pokory, skromności, to moja więź z Chrystusem może rodzić przemianę innych. Nieść miłość innym, błogosławieństwo Pana Boga innym. I właśnie jak to przebiega w naszym życiu, w naszym sercu, droga pokory, skromności, uniżenia, droga pragnienia nawracania siebie samego, nie innych. Inni będą mieć swój czas. Nie wiemy, czy Pan Bóg chce kogoś uratować, tak jak Zacheusza, jeszcze w sile jego wieku, czy może chce go uratować jako dobrego łotra w ostatniej chwili życia. To jest jego droga, a my, prawda, byśmy się namęczyli z nim, nawalczyli, prawda, nazłościli, ile gniewu, prawda, bo my chcielibyśmy już, my chcielibyśmy narzucić drogę nawrócenia drugiemu człowiekowi. My wybrać, kiedy i jak on ma się nawrócić. Nie Pan Bóg, ale my. Właśnie to niewłaściwe ustawienie często jest efektem narzędzi zewnętrznych bez tego świata, a narzędzie duchowe, czyli moje nawrócenie, zachowuje wielki szacunek dla drugiego człowieka, zachowuje poczucie wolności drugiego człowieka. To, co nas tak zachwyciło wielokrotnie w postawie ruchu rodzin zeretańskiej, tej duchowości, która zakłada wolność, szanuje wolność drugiego, wolność procesu duchowych zmian. Kiedy i jak to nastąpi? To tajemnica Bożej łaski. Ale co ze mną? Zająć się sobą. A co z moim nawróceniem? Może właśnie już Pan Bóg o to prosi bardzo. Czy ja ten moment znajduję? Czy go odczuwam? Dziękuję.